To, co chcę dziś powiedzieć, jest bardzo ważne. Dlatego chciałbym, abyśmy naprawdę głęboko otwarli nasze serca przed Bogiem, otwarli przed Duchem Świętym. Dlatego, że to, co będę mówił, może uczynić różnicę w Twoim życiu. Może uczynić różnicę w Twoich modlitwach. Uczynić różnicę w Twoim śpiewaniu dla Boga. Może uczynić różnicę w Twoim studiowaniu Bożego Słowa. Może uczynić różnicę w Twoim opowiadaniu o Jezusie. Dlatego, że chciałbym, kontynuując to, w czym jesteśmy, co przeżywamy, powiedzieć coś dzisiaj na temat namaszczenia. Na temat namaszczenia. Wierzę, że jest to myśl, jest to słowo, jest to temat bardzo ważny, związany z dochodzeniem do miejsca przeżywania Bożej obecności. Doświadczania także Bożych cudów w swoim życiu. Odkrywania na nowo Boga w Jego pełni. Potrzebujemy namaszczenia obecności Ducha Świętego, bo namaszczenie to Duch Święty, to obecność Ducha Świętego w naszym życiu, w tym, co robimy, w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszej służbie, w naszych modlitwach. Na pewno wszyscy pamiętacie i mile wspominamy naszego przyjaciela, duchowego ojca, mentora, który wiele lat nam służył, świętej pamięci Michała Chydzika. Pamiętacie Michała? Nie tylko był moim teściem, ale także był moim pastorem i był wieloletnim liderem kościoła naszego. Pastor Chydzik wiele razy mówił tak. Śpiewacie mnóstwo piosenek, macie długi czas ogłoszeń, informacji na nabożeństwach, puszczacie różne klipy i filmiki, a później macie kazanie mierzone z zegarkiem. A gdzie czas dla Ducha Świętego? Gdzie czas, by posługiwać darami Ducha Świętego? Gdzie czas, aby usługiwać ludziom w mocy Ducha Świętego? Gdzie czas, aby rozkoszować się Panem i śpiewać Mu duchowe pieśni i śpiewać Mu w duchu? Odczuwam i myślę, że wielu z nas to odczuwa i wielu z nas tego doświadcza. Nie tylko to odczuwa, ale i doświadcza, że potrzebujemy świeżego namaszczenia w Duchu Świętym. Duch Święty jest rzeczywistością, jest realny. Duch Święty został zesłany przez Boga Ojca na ziemię, kiedy Pan Jezus poszedł do nieba, kiedy wykonał swoją misję. Pan Jezus o Nim mówił, że w Jego miejsce przyjdzie Parakletos, Duch Święty, nasz Pocieszyciel, ten, który będzie z nami i który będzie nas prowadził i który będzie objawiał nam dobroć, wielkość i majestat naszego Boga Ojca. Duch Święty. Duch Święty to także świeży ogień Bożej obecności w naszym życiu, w naszej służbie. Dlatego jeśli szukamy jakichś przełomów i zmian, to przede wszystkim potrzebujemy ingerencji Ducha Świętego. Potrzebujemy ingerencji Ducha Świętego. Ja cieszę się, że możemy dzisiaj odpowiedzieć na pewne pytanie. Możemy lub nie możemy. Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia? Mówmy teraz generalnie o wspólnocie, o Kościele. Co nas wyróżnia? Fajny program Kościoła? Fajny budynek? Nowoczesny wystrój? Powiem, że to wszystko jest ważne, potrzebne. W takich czasach żyjemy. Ale także powiem z odwagą, że nas powinno wyróżniać namaszczenie, które czyni różnicę. Namaszczenie, które czyni różnicę. Po 32 latach mojej służby ciągle pragnę świeżego namaszczenia. Ciągle szukam Bożej obecności, aby dotknął mnie ponownie swoją mocą i swoim świętym duchem. Namaszczenie to coś więcej niż tylko mowa o Bożej obecności. Namaszczenie pozwala Bogu działać w naszym życiu i Bóg wyzwala poprzez namaszczenie to, co najcenniejsze w nas, to, co ukryte w nas, to, co czyni tą różnicę w naszym życiu. Potrzebujemy świeżego namaszczenia. W drugiej księdze Mojżeszowej jest taki moment, który opisuje nam druga księga Mojżeszowa, 30 rozdział, kiedy Bóg przemówił do Mojżesza. Jest to pierwszy taki moment w Biblii, w którym czytamy o namaszczeniu i w tym przykładzie namaszczenia jest użyty symbol oliwy. Symbol oliwy. Mamy tutaj olejek i też modliliśmy się tydzień temu nad chorymi, ale możemy i dzisiaj modlić się także nad każdym z nas, by Bóg uwolnił namaszczenie nad naszym życiem. By Bóg uwolnił namaszczenie nad naszym życiem. Czytamy w 22 wersecie 30 rozdziału, że Pan, nie mamy tego na planszy, ale posłuchajcie. Pan przemówił do Mojżesza i powiedział, przygotuj sobie najlepszy olejek, pachnidło. Przygotuj sobie. I tam podał, co ma stanowić skład tego olejku. Nie będę tego wszystkiego czytał. Tam były wymienione liczby, ilości składu tego olejku. Później powiedział, zmieszaj te składniki zgodnie ze sztuką aptekarską i przygotuj z nich pachnący olejek do poświęcania przez namaszczenie. To był Boży nakaz. Dzięki temu olejkowi, czytamy dalej, ten olejek jak dotknie sprzęty, one staną się największą świętością. Cokolwiek ten olejek dotknie, stanie się święte. Tak czytamy. A później, czytamy dalej, namaścisz tym olejkiem Arona oraz jego synów. Poświęceni oni wtedy zostaną na moich kapłanów. A więc to namaszczenie spoczęło na ludziach, na tych, którzy Bogu służyli. I tam jest powiedziane w ostatnim wersecie 31, do synów Izraela powiesz, ten olejek należy do mnie i będzie on służył do poświęcenia przez namaszczenie po wszystkie wasze pokolenia. I dzisiaj do tego się chcemy odnieść. Dlaczego chcemy mówić o namaszczeniu? Bardzo prosta odpowiedź. Jest różnica między śpiewaniem pieśni a namaszczonym śpiewaniem. Po drugie, jest różnica między głoszeniem kazań, można głosić wiele kazań, a namaszczonym głoszeniem. To jest odczuwalne, kiedy jest namaszczone głoszenie. A także jest to odczuwalne, kiedy jest tylko głoszenie. Bóg chce, abyśmy dzisiaj głosili z namaszczeniem. Potrzeba namaszczonego głoszenia. Jest różnica między nabożeństwem a namaszczonym nabożeństwem. Przechodzimy przez takie nabożeństwo, doznając głębokiej przemiany, głębokiego dotyku Boga. Potrzebujemy tego namaszczenia. W pierwszym liście Jana 2,20 czytamy, i to już mamy na planszy, wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Namaszczenie wprowadza nas w objawienie. Nagle poprzez namaszczenie zaczynamy mieć objawienie, zaczynamy widzieć stan rzeczy, zaczynamy rozumieć nasze uzdolnienie. Oto zaczynamy widzieć siebie jako ludzi namaszczonych, którzy w autorytecie Boga, mając Boże objawienie, zaczynamy czynić to, co Pan nakazał, abyśmy czynili. Zaczynamy czynić to z odwagą, zaczynamy czynić to z radością. W psalmie 133, wierszu 2, powiedziane jest o namaszczeniu, że ten wyborny olejek, który wylewany jest na głowę, spływa na brodę Arona. Jest tutaj mowa o tym symbolu namaszczenia, który nakazał Bóg, który spływa na brzeg jego szat. Dzisiaj nie będziemy robić wielkiego polewania oliwą. Czyli takiego wylewania z wiaderka, jak to miało miejsce tam w przypadku Arona i jego synów. kiedy wylewano ten olej, wylewano na głowę. I ten olej, czytamy Psalm 33:2, spływał na brodę, spływał na szaty, spływał na całego Arona. I Aaron i synowie jego, kapłani, gdy wychodzili po takim namaszczeniu, zostawiali ślady po sobie. Wszędzie, gdzie szli, zostawiali ślady po sobie. Ślady tego namaszczenia. Wiecie, to ma pewną wymowę nowotestamentową. Bo wy jesteście wonnością Chrystusową. Wy jesteście światłością tego świata, mówi Nowy Testament. My powinniśmy pozostawiać po sobie ślady, prawda? Ślady. I dzisiaj potrzebujemy tego namaszczenia, choć nie będzie może wielkiego wylewania oliwy, ale potrzebujemy obfitego namaszczenia w Duchu Świętym. Potrzebujemy, bo jesteśmy powołani do wielkich rzeczy. Toczymy wielkie duchowe bitwy. Potrzebujemy obfitego namaszczenia. Jako zbór nasz, oaza, jako Kościół, potrzebujemy Bożego namaszczenia, bo jesteśmy Bożym darem dla tego miasta. Abyśmy świecili Bożą światłością. Wierzę, że namaszczenie będzie wydobywało z nas to, co najlepsze. Uwalnia z nas wszystko to, co Bóg umieścił w nas, czym nas obdarował, te talenty, dary, zdolności. Zostaje to użyte na Bożą chwałę. Nagle stajemy się Bożymi narzędziami. Bóg zaczyna nas używać. Nasze życie już nie jest tylko po to, by go przeżyć. Nasze życie nie jest po to, by zapracować na emeryturę. Nasze życie nie jest tylko po to, aby przez nie przejść, robiąc to czy tamto. Ale nasze życie staje się Bożym darem dla całego świata, dla naszego społeczeństwa, dla naszych rodzin, dla naszych miast. Psalm 92:11 brzmi tak. Róg mój wywyższyłeś, jak róg bawołu. Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Inne tłumaczenie brzmi tak. Ty mnie obdarzyłeś władzą i znaczeniem. Namaściłeś wybornym olejkiem. Znowu mamy odniesienie do olejku, do oliwy. Chcę powiedzieć dziś coś bardzo odważnego. Olej może się zepsuć. Stracić swoją wartość. Na przykład mija termin ważności i oliwa już jest zepsuta. Straciła swoją wartość. Powiem wam z doświadczenia, z spotkania, które mieliśmy w maju, kiedy mieliśmy noc czuwania tutaj, razem z Kościołem Winnica. Pamiętacie? Później pastor Walaszczyk poprosił, abyśmy przynieśli oliwę, bo będziemy się modlić z namaszczeniem. I wtedy poleciałem do biura. Przypomniałem sobie, że tam w szafce mam oliwę w takim flakonie. Tylko, że ta oliwa tam stała 2 lata. Przyniosłem ją tutaj i kiedy zaczęliśmy modlić się z namaszczeniem, ta oliwa cuchnęła, śmierdziała, po prostu śmierdziała. Było mi tak wstyd i było mi tak głupio. To ma pewnego rodzaju znaczenie. Bo oliwa to nie wino mogące leżakować wiele lat. Posłuchajcie mnie teraz. To jest niesamowite. Jest najlepsza tylko do następnych zbiorów. Potem marnieje, jełczeje. Oliwa poddaje się czasowi i może się zepsuć. Jakie to ma znaczenie? To, co przeczytaliśmy. Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. To znaczy, że na każdy sezon, od zbioru do zbioru, potrzebujemy świeżego namaszczenia. Potrzebujemy świeżego namaszczenia. Wiecie, Kościele, to jest problem. Ja to odkryłem i mocno się z tym utożsamiam. To jest problem, kiedy ciągle chcemy operować olejkiem z przeszłości. Olejkiem, który już stracił wartość. Był dobry jakiś czas temu, ale teraz skończył się jego termin. Potrzebujemy świeżego namaszczenia, świeżego oleju, psalmista woła: obdarzyłeś mnie władzą i znaczeniem, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Wierzę i mówię to z całą stanowczością, potrzebujemy świeżego namaszczenia na każdy nowy sezon Kościoła. Na każdy nowy okres Kościoła. Potrzebujemy świeżości w głoszeniu, świeżości obecności Pana, świeżości nowej pieśni na Jego chwałę. Ja nie mam nic przeciwko starym pieśniom, ale czasami, gdy ciągle je wałkujemy, są jak ta oliwa zepsuta po terminie. Po prostu potrzebujemy świeżego namaszczenia. Wiecie, jest bardzo ważne, aby to zrozumieć, że można zacząć cuchnąć religijnością. Cuchnąć religijnością, kiedy zaczynamy czuć zapach liturgii nabożeństw. Wszystko jest przewidywalne. Robimy rzeczy mechanicznie. Zaśpiewamy ogłoszenia, kolekta, kazanie. Zmówimy końcową modlitwę i do domu. I tak na okrągło, tydzień po tygodniu. I dziwisz się, że nie ma przebudzenia. Że nie ma przebudzenia. Że nic się nie dzieje. Dlatego, że może oliwa. Oliwa. Może ten symbol oliwy, który symbolizuje świeże namaszczenie, jest mi potrzebny na nowy sezon. Ciągle na okrągło dziwimy się, że jest tak ciężko, że nic się nie dzieje. Zaczynamy się usprawiedliwiać, no bo jest ciężko, w takim kraju żyjemy. Katolicyzm jest taki mocny, silny, ludzie nie chcą słuchać. Powiem wam, wszędzie jest ciężko. Wszędzie jest ciężko, w Chinach jest ciężko. W Indiach jest ciężko. W krajach muzułmańskich jest ciężko. Wszędzie jest ciężko. Ja byłem w Indiach 9 razy. Tam jest dopiero ciężko. Tam mają ciężkie życie. Tam ich prześladują. Tam się przeciwstawiają Ewangelii. Tam robią im problemy. Tam atakują i nękają i różnego prześladowania mają miejsce. Ale kiedy szukamy nowego namaszczenia, kiedy przychodzi Boża obecność, kiedy zaczynamy doświadczać Bożego poruszenia pośród nas, to nagle zauważamy, że jest tak wiele możliwości, że można tak wiele zrobić, że Bóg jest większy niż wszelkie przeciwności, że Jego obecność czyni różnicę, że kiedy schodzi z nieba na nasze życie to pomazanie, kiedy otwierają się nad nami okna niebiańskie, kiedy przychodzi namaszczenie od Ducha Świętego, zmienia się atmosfera. Potrzebujemy innej atmosfery. Zmieniają się nasze programy, limity, ograniczenia. Zaczynamy się zmieniać jako Kościół. Ludzie zaczynają pokutować, wyznawać swoje grzechy. Wraca gorliwość i pasja. Wszystko musi się zacząć od pragnących ludzi, którzy chcą tego namaszczenia. Musimy się z tym liczyć. Musimy się z tym liczyć, że upada wtedy bastion religijności, przyzwyczajeń, form, tradycji naszych. Potrzebujemy tego jako zbór, jako wspólnota, aby zapłonął w naszych sercach Boży ogień, aby to namaszczenie rozpaliło nas na nowo. I powiem także odważnie. To nie konferencje zmienią ten kraj. Nie mówcy z zagranicy. Nie wzorce z zachodu czy ze wschodu. Ale silne, pełne Bożego ognia lokalne kościoły, które w swoich miastach pod przywództwem pełnych ognia ludzi, Bożych liderów, będą zmieniać duchowy klimat wokół siebie. To przyniesie przebudzenie i to zmieni wszystkie okoliczności. Kiedy pewna kobieta opisana w Biblii usiadła u stóp Jezusa, zrobiła coś, co napełniło wonnością całe pomieszczenie. Pamiętacie tą historię? Ona rozbiła flakonik z pachnącymi olejkami. Rozbiła go. Ten aromat wypełnił całe miejsce. Wiecie, pomyślałem sobie, kiedy uwalnione jest Boże namaszczenie, ten aromat, ta woń może wypełnić miejsce, w którym jesteśmy zgromadzeni. Zmienia się zapach nabożeństwa. Zmienia się zapach nabożeństwa. Ale może Kościele, może potrzebujemy złamania przed Panem. Może potrzebujemy, aby rozbić skorupę, aby się coś ruszyło. Może potrzebujemy złamać naszą tradycję, naszą formę, nasze przyzwyczajenia. Bo my nie dążymy do religijności. My chcemy rzeczywistości Boga. Rzeczywistości Bożej obecności. Jeśli chcemy, aby to wszystko się pomnażało, może potrzeba tego złamania, o którym już niedawno mówiłem, kiedy Jezus rozmnożył chleb, aby nakarmić tłum 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci, najpierw złamał chleb. Złamał chleb, aby mógł się pomnażać. Jeśli potrzebujemy poruszenia, to poruszenie musi zacząć się od mojego złamania i skruszenia. Od mojego uniżenia przed Panem. Może powiesz, o, tak wiele wiem. Tyle lat już czytam tę Biblię. Wiele książek przekształciłem i przeanalizowałem. Przemyślałem, przeczytałem. Ale może potrzeba jeszcze tego czegoś. Panie, skrusz mnie, napełnij i użyj dla swojej chwały. Amen. Kiedy ktoś śpiewa z namaszczeniem, to zmienia się zapach nabożeństwa. Może to być doskonałe, profesjonalne wykonanie, ale jeśli nie ma w tym namaszczenia, nie będzie to poruszało ludzkich serc. Będzie tylko opinia, ale świetnie zaśpiewane. No ma dar. Ale my chcemy czegoś więcej, prawda? My chcemy, aby namaszczenie zmieniało ludzi, zmieniało atmosferę. Jeśli śpiewasz nową pieśń zainspirowaną Duchem Świętym, zmienia się duchowy klimat na nabożeństwie. Czasami potrzeba złamania pewnych form i przyzwyczajeń. Myślę, że doświadczyliśmy tego 3 tygodnie temu, kiedy runął nasz cały program, który mieliśmy przygotowany. I kiedy Pan pokazał nam, że On jest Bogiem porządku, nie naszego, ale swojego. Bo wiecie, my mamy tendencję wypowiadać się, używając wersetów biblijnych. Bóg jest Bogiem porządku i mamy nasz porządek, który sobie ustaliliśmy. Tak i tak, i tak, i tak to ma wyglądać. Bóg jest Bogiem porządku, tak to ma wyglądać. Ale ja chcę dziś powiedzieć w autorytecie Pana, że Bóg jest Bogiem porządku, ale swojego porządku pośród nas. Aby mógł czynić to, co On chce. Aby mógł działać tak, jak On chce. Wiecie, kiedy jest namaszczenie, to pieśni zmieniają życie ludzi. Mówimy ciągle w tym wątku śpiewania pieśni namaszczonych dla Pana, natchnionych przez Boga. Kiedy Dawid siadał u stóp Saula i zaczynał grać i śpiewać swoje psalmy, to jestem pewny, że nie nauczył się tego wszystkiego, co robił w szkole muzycznej. To było namaszczenie. Namaszczenie, które było nad nim. Kiedy grał i śpiewał, Biblia mówi, złe duchy opuszczały Saula. Demony, które trzymały go, opuszczały Saula. Kiedy brał harfę i zaczynał śpiewać psalmy, które pisał. Śpiewać z namaszczeniem. Kiedy zapragniemy tego namaszczenia, gdy ono przyjdzie, będziemy patrzeć na tego, który jest sprawcą namaszczenia, to wtedy nie będzie to miało znaczenia, kto tutaj stoi na scenie, który z muzyków, czy to ktoś z młodego pokolenia, czy ze starszego pokolenia. Kiedy jest namaszczenie, kiedy jest to pomazanie, to nie będzie miało znaczenia, czy zaśpiewamy jakiś utwór, który już znamy, czy dopiero nowy, świeży, który przychodzi od Pana na ten moment. Kiedy jest namaszczenie, będziemy wznosić nasze ręce i poruszać się w Duchu Świętym, w pieśniach duchowych. Wtedy nic innego nie będzie miało znaczenia. Kiedy jest namaszczenie, kiedy jest obecność, kiedy Duch Święty zaczyna nas dotykać. Popatrzcie, takie wskazówki, które mówią o namaszczeniu. Psalm 72:10. Niech pada niczym deszcz na skoszoną trawę, niczym ulewa, która nawadnia ziemię. Wiecie, kosiliście kiedyś trawę? Swój ogród? Ci, którzy mają ogrody i mają trawniki, niektórzy mają tego bardzo dużo, muszą poświęcić czas, aby wykosić, tak? Co się unosi? Zapach. Woń. Woń się unosi. Jeśli jeszcze popada potem deszcz, który nawadnia ziemię, ta woń trawy się unosi. To jest podobieństwo do spotkań ludzi, którzy wielbią Pana Boga. Ta woń powinna się unosić. Inny psalm, 45:8. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg. Lub namaścił Cię Bóg Twój, tak czytamy w innym tłumaczeniu, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Kiedy jest namaszczenie, jest także radość. Po prostu to promienieje z nas. To promienieje z Twojej twarzy. W uwielbieniu, które jest namaszczone i które prezentujesz przed Bogiem, jest radość, jest wyrażanie radości. Jest ten spontan od Boga. Zaczynasz się wypełniać radością, bo ona pochodzi od Ducha Świętego. Olejkiem radości. Kiedy jest namaszczenie, modlisz się, przychodzi słowo od Pana. Dostajesz to słowo. Zaczyna się nim dzielić. Kiedy spędzasz czas z Bogiem, otwierasz swoje usta i nagle zapełnione są wdzięcznością, świeżą, nową modlitwą. Wszystko dzięki namaszczeniu. A teraz powiem coś bardzo ciekawego. W Dziejach Apostolskich, o Kościele, powiem o Kościele, o służeniu w Kościele. W Dziejach Apostolskich, 6 rozdział, mówi nam o Szczepanie. Czytaliście o Szczepanie? Oto nowy gość, który pojawił się w służbie. On nie był wśród 12. Zaczęło się od usługiwania przy stołach. 6 rozdział jest bardzo ciekawy. Jest tam powiedziane, że kiedy usługiwano przy stołach, było szemranie z powodu usługiwania przy stołach. Schodźmy do dzisiejszych czasów. Co to jest usługiwanie przy stołach? Na czym polegało usługiwanie przy stołach? Kawiarenka zborowa. Kafejka. Usługiwanie przy stołach. Podawanie do stołów. Zaczęło się szemranie w tej służbie. Bo gdy nie ma namaszczenia, jest szemranie. Gdy nie ma namaszczenia, są zwady i kłótnie. Trzeba coś z tym zrobić. Namaszczenie wypiera szemranie. Wtedy pada propozycja. Wybierzmy 7 gości, aby pełnili tą służbę. Ja byłem zafascynowany w tamtym tygodniu tym tekstem. Poruszony tym tekstem. Ale muszą spełniać 3 warunki osoby, które będą przy stołach. 3 warunki. Po pierwsze, cieszących się zaufaniem. W 6 rozdziale czytamy o tym. Pełnych Ducha Świętego. Po drugie, słuchajcie, tu nie chodzi o starszych zboru. Tu chodzi o usługujących przy stołach. Chodzi o tych, których powołano, aby zapanował porządek przy stołach. Cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i pełnych mądrości. Niech się zajmą usługiwaniem przy stołach. I wybrali między innymi Szczepana. Niesamowite. Wtedy apostołowie zawołali tych 7, włożyli na nich ręce do usługiwania przy stołach. Włożyli na nich ręce i modlili się o nich, dokonali, w cudzysłowie mówiąc, tak zwanej ordynacji do usługiwania przy stołach, aby ta służba była błogosławieństwem dla ludzi. Niesamowite. Ja byłem tym poruszony. Szczepan. 6 rozdział, 10 werset. Szczepan był pełen łaski i mocy, ten od stołów. Czynił cuda i znaki wielkie wśród ludzi. Kiedy zaczynał mówić, ten, który usługiwał przy stołach, Szczepan, ludzie nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Szczepan. Ten od stołów. Kościele, musimy rozmawiać o wchodzeniu w namaszczenie. Na każdym szczeblu naszego życia, rodziny, służby, potrzebujemy Bożego namaszczenia. Możemy być napakowani wiedzą. Mieć wiedzę i programy i konstrukcje na Kościół, schematy i wzorce, jak doprowadzić do przebudzenia. Jeśli to nie wyniknie z namaszczenia, które daje nam Bóg na ten sezon, będzie to tylko teoria, z którą będziemy się zmagać. Będziemy się zmagać, będzie to dla nas ciężarem. Nie będziemy w stanie nic zrobić i nie będzie skutków. Namaszczenie zmienia wszystko. Dwie krótkie myśli i pomodlimy się. Porozmawiajmy, jak wejść w namaszczenie. Porozmawiajmy. Po pierwsze, wierzę, że to jest priorytet. Codzienne chodzenie w Bożej obecności. To jest priorytet. Mogę powiedzieć tak. To jest nasze życie. Żyć w Bożej obecności. To jest nasze życie. Nie należymy już do samych siebie. Należymy do Pana. Jeśli się zgodziliśmy, oddaliśmy Mu nasze życie, uznaliśmy, że jesteśmy Jego własnością, należymy do Pana. Ja należę do Niego. Należę do mojego Pana. Do tego, który nas powołał. Pan Jezus zamieszkał w naszych sercach. Czy wiecie, że Jego największym powołaniem, jakie nam daje, gdy powoływał 12 uczniów, gdy ich powołał, pierwsza rzecz, którą im wyznaczył, to było pierwsze zadanie, pierwsza służba, najważniejsza służba, jaką mieli pełnić, to mieli być z Nim. Spędzać czas z Nim, należeć do Niego dłużej niż pół godziny dziennie. Czasami trzeba wejść do komory, zamknąć swoje drzwi, powiedzieć: rób Boże ze mną, co chcesz. Chcę być jak Jezus. Chcę być jak On. Czytamy o Jezusie w Dziejach Apostolskich 10:38. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił Go duchem i mocą. Wiecie, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze. Leczył wszystkich dręczonych przez diabła. I działo się tak dlatego, że Bóg był z nim. Ale Jezus spędzał czas ze swoim Ojcem. Jezus spędzał czas z Bogiem. Porusza mnie historia Dawida. Na nowo, świeżo. W pewnym momencie został namaszczony na króla Izraela. Myślę, że ta historia powinna być nam bliska. Przyszedł prorok Samuel z oliwą i wypatrywał kandydata na króla. Pamiętajcie, że my jesteśmy rodem królewskim, kapłaństwem świętym. Kiedy stanął w rodzinie Dawida, przyszedł jego ojciec, jego bracia. Czytamy, że Pan powiedział, wyszeptał do ucha Samuela, kiedy patrzył na najstarszego z synów: nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki, nie jego wybrałem. Dlaczego? Bo Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Oczywiście, jeśli ma to coś, ten wysoki, to Bóg na niego patrzy. Chcę, abyście mnie dobrze zrozumieli. Nie każdy musi być małego wzrostu i rudy, żeby Bóg go wybrał. Bo Bóg patrzy na co? Na serce. Czy to mały, czy to duży, każdy święty może być. Bóg patrzy na serce. Powiem, dodając, nie wystarczy dobrze wyglądać. Mieć elegancki garnitur. Nie wystarczy mieć wykształcenie teologiczne. Nie wystarczy być napakowanym wiedzą i poznaniem. To czasami nadyma. Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na serce. 11 werset. Czy to już wszyscy chłopcy? A on na to jest jeszcze najmłodszy. Pasie owce. Wtedy Samuel poprosił. Poślij i sprowadź go. Bo nie zasiądziemy do uczty, dopóki on tu nie przyjdzie. I gdy to czytałem, kiedy przygotowywałem się do mojej usługi, miałem takie widzenie. Jakby Bóg pokazał mi, co dzieje się za kurtyną. Bo Boże życie przygotowywane do chodzenia w namaszczeniu zaczyna się w miejscach ukrytych. W miejscach ukrytych. W twoim domu, gdzie działa Bóg. W twojej komorze, gdzie spędzasz czas z Bogiem. Gdy nikt ciebie nie widzi. Tak jak z każdym owocem. Tak jak z każdym pięknym kwiatem. Wszystko zaczyna się pod ziemią, w miejscu ukrytym. Tam jest życie dla owocu, który widać. Zgodzicie się ze mną? Nim coś wyrośnie, najpierw musi być wrzucone do ziemi, przykryte. Tego nie widać. Kiedy wszyscy stanęli przed Samuelem, Eliab, Isaj, Szama, Samuel słyszy, że ich nie wybrał Pan. Czy jest ktoś jeszcze? Jest jeszcze jeden, nie widać go. Gdzie on jest? Na pastwiskach. Najmłodszy pasie owce. Co mi to mówi? Dawid miał swój czas z Panem. Dawid praktykuje w ukryciu, trenuje w ukryciu rzucanie z procy. Nikt go nie widzi. Nie staje do walki. Nie stoi już przed olbrzymem. On w ukryciu ćwiczy, takie mam odczucie. W ukryciu ćwiczy rzucanie z procy. Co jeszcze? Ma swoją harfę. Nie jest na scenie. Nie jest na żadnym podium w kościele. Ma swoją harfę na miedzy, na pastwisku. I tam wielbi swojego Pana. Tam klęczy przed swoim Panem. Tam śpiewa do swojego Boga pieśni. Tam jest na tej łące ze swoją harfą i śpiewa sobie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Widzicie to? Czujecie to? Tam powstawały te psalmy. Tam, w ukryciu, na osobności. A później zaczyna śpiewać dalej. Namaszczasz moją głowę oliwą. Mój kielich przelewa się. I gdy tak śpiewa, tak widzę to w moim widzeniu. Ma oczy zamknięte. Namaszczasz moją głowę oliwą. W ogóle nie był namaszczony. Słyszy, Dawidzie, Dawidzie. Czujecie to? Dawid przestał grać. Słyszy, że woła go ojciec. Chodź tutaj, Dawidzie. Prorok Samuel cię wzywa. I Biblia mówi, że wtedy, bierze Samuel róg z oliwą i namaszcza Dawida w gronie jego braci. I od tego dnia spoczął duch Pana na Dawidzie. Czym to było poprzedzone? Przebywaniem w Bożej obecności. Bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko. Wszystko zaczyna się w miejscach ukrytych. Powiem tak, diabeł zabiera twój i mój cały czas. zaharowujesz się, biegasz, robisz wszystko, co tylko możesz, aby twój czas był zapełniony. Jeśli chcesz namaszczenia, potrzebujesz czasu z Bożej obecności. Potrzebujemy czasu Bożej obecności. Wtedy przychodzi Boże namaszczenie. Wtedy przychodzi Boże poruszenie. I Bóg daje objawienie. Bóg jest dobry. Amen. Bóg jest dobry. Po drugie, namaszczenia nie można niczym zastąpić. Niczym. Mówimy o Kościele. Kościół to nie jakieś studio rozrywki. Kościół to jest ciało Jezusa Chrystusa. To jest własność Boża. Możemy mieć wiele pomysłów na Kościół, ale najważniejszy pomysł to jest Boży pomysł. To jest Jego Kościół. On jest głową Kościoła. On jest tym, który prowadzi Kościół. A więc możemy szukać różnych form. Możemy mieć fantastyczne pomysły, jak prowadzić Kościół. Możemy stworzyć coś nowoczesnego i bardzo przyciągającego ludzkie oko. Jeśli nie będziemy głodni namaszczenia, jeśli nie będziemy pragnąć ponad wszystko Bożej obecności i ognia Bożego Ducha, wszystko będzie to tylko współczesna forma. Współczesna forma. Jeśli chcemy oglądać Boże cuda, przejawy Bożej mocy, jeśli chcemy widzieć, jak demony opuszczają ludzi, jeśli chcemy widzieć, jak nowotwory umierają, a nie ludzie, potrzebujemy Bożego namaszczenia. Potrzebujemy Bożego ognia. Potrzebujemy namaszczenia, które czyni różnicę w naszym życiu. Potrzebujemy wrócić do źródła, do zaleceń Jezusa. Otrzymacie, zostaniecie przyobleczeni w moc z wysokości, kiedy Duch Święty stąpi na was. Wiecie, powstają różne nauki, które mają różne źródła. To wszystko już minęło. To było tylko dla apostołów. Wy już tego nie potrzebujecie. Wy macie teraz swoje pomysły, aby prowadzić kościoły. Któż to tak wymyślił? Gdzie to jest zapisane? Że to wszystko przeminęło. Że tego już nie ma. Ludzie nauczają bzdur drugich ludzi. Poniosą za to odpowiedzialność przed Panem. Że nie wyposażyli Kościół w Jego namaszczenie i obietnicę, którą Bóg daje nam, abyśmy chodzili w Bożej mocy. Teraz będzie grubo. W drugiej księdze Kronik, 12 rozdziale, jest opis panowania króla Rehabeama. Czytaliście o Rehabeamie? Jest powiedziane, że jego królestwo utwierdziło się, a on sam stał się potężny. Popatrzcie. Królestwo się utwierdziło, a on sam stał się potężny, jednak porzucił słowo Pana, a za nim cały Izrael. Ła! Dramat. Dramat. Dorobił się chłop, miał stanowisko, wiele odpowiedzialności, nawet stał się potężny, utwierdziło się jego królestwo, ale porzucił słowo Pana, a z nim cały Izrael. Nagle najechał go król egipski Szyszak. Czytamy o tym w tym rozdziale. W rozdziale 12, drugiej księgi Kronik. Zrabował skarby świątyni pańskiej oraz skarby z pałacu królewskiego. Zabrał także złote tarcze. To jest ważny moment. Złote tarcze, które kazał zrobić król Salomon. Król Salomon, którego Bóg prowadził. Wiecie, to jest bardzo ważne. Jak blisko Boga jesteś, kiedy wróg najeżdża na ciebie. Powtórzę to jeszcze raz. To ma największe znaczenie, nie twoja wiedza. Nie to, ile książek przeczytałeś. Nie to, ile YouTube'ów słuchałeś. Tylko jak blisko jesteś Boga. Bo to, jak blisko jesteś Boga, okazuje się, gdy wróg najeżdża na ciebie. Gdy wróg ciebie atakuje. Gdy przychodzą przeciwności oraz trzeba stoczyć bój, aby nie zostać obrabowanym z tego, co najcenniejsze i najważniejsze. Te 200 tarcz, złotych tarcz, służyło do ochrony świątyni pańskiej. Świeciły, były złote. Odbijały światło, gdy straż świątynna stawała w szeregu. A Piotr pisze do nas tak. Niech wasza wiara będzie jak złoto. W ogniu wypróbowana, wypalona, oczyszczona. Niech świeci. Niech świeci. Wiecie, Rehabeam to był gość. On na wszystko miał odpowiedź. Gdy skradziono złote tarcze, druga księga Kronik 12:10. Król Rehabeam kazał zrobić falsyfikaty. Tarcze spiżowe. Podobne, ale nie złote. I powierzył je dowódcom, aby służyły straży przybocznej do pilnowania świątyni i pałacu królewskiego. Tarcze podrobione. To nie był oryginał. Wiecie, co ja widzę? I mówię to proroczo. Współczesne chrześcijaństwo to są tarcze spiżowe. To jest podróba, która nie ma żadnej mocy. Dlatego zło się panoszy. Dlatego jest coraz gorzej. Dlatego jest bezprawie. Dlatego jest upadek. Dlatego jest nędza moralna. Dlatego jest to wszystko, co oglądamy dzisiaj. Dlatego, że wszystko jest falsyfikatem. Budynki kościelne, wystroje kościołów, błyskotki, różnego rodzaju imitacje. Nie potrzeba nam tego. Potrzeba nam złotej tarczy wiary, która odeprze ataki diabła. Potrzeba nam namaszczenia, aby chodzić w Bożej mocy. Potrzeba nam kościoła, który wejdzie w Bożą obecność i doświadczał będzie Bożej chwały. Potrzeba nam uwolnienia, namaszczenia nad nasze życie. Niczym nie zastąpisz oryginału. Niczym nie zastąpimy oryginału. Do służby w świątyni Pana potrzebujesz namaszczenia. Niczym namaszczenia nie jesteś w stanie zastąpić. Niczym. Niczym. To tylko kwestia czasu, aż to pęknie jak bańka mydlana, która unosi się i mieni w kolorach. I pum! I jej nie ma. Wiecie, co dzieje się w Wielkiej Brytanii? Kościoły, wszystkie anglikańskie, potężne katedry widziałem na własne oczy. Zamienione są w puby. W restauracje, w hotele. To grozi wszystkim. Mówię z odwagą, to grozi wszystkim. Grozi wszystkim, jeśli się nie upamiętamy. W Niemczech ruch luterański umiera. Kościoły są zamykane. Polska wspólnota w Hamburgu, zielonoświątkowa, teraz kupuje kościół luterański, bo nie ma ludzi. Pusty stoi, luteranie go sprzedają, nikt nie chce przychodzić. Nie możemy niczego zamieniać, co Bóg ustanowił. Nie możemy tworzyć falsyfikatów. Jestem tak wdzięczny Bogu za wczorajsze spotkanie. Wiecie, Bóg ma przesłanie dla tego pokolenia. Dziękuję wszystkim, którzy byli i słuchali o Bożej strategii na wychowywanie dzieci. O Bożej strategii. I powiem tak. Rodzicu, jeśli masz dzieci, a nie byłeś wczoraj, to żałuj. Przeproś Pana Boga i powiedz, zawaliłem, Panie Boże, nie byłem, następny razem będę. Bo szkoła nie wychowa ci dzieci. Różne klubiki nie wychowają ci dzieci. Różne aktywności nie wychowają ci dzieci. Tam jest zepsucie, niemoralność, grzech i dramat. Jeśli w to inwestujesz, a nie inwestujesz w duchowy rozwój swoich dzieci, będziesz oglądać zniszczenie. Będziesz płakać kiedyś, jako stary już człowiek. Będziesz płakać i żałować dni, że nie wykorzystałeś czasu, który dawał ci Bóg. Niech to słyszy każdy. Bo to ty powinieneś być lepszym rodzicem, aby były lepsze twoje dzieci. A ty dajesz je szkole, żeby ci wychowała. Zobaczycie, co będzie się działo za parę lat. Zobaczycie, czego będą nauczać. Zobaczycie, jakie będą wartości wpajać w wasze dzieci. Jeśli tam nie będzie solidnego Bożego fundamentu, katastrofa. Katastrofa. Będziesz płakać. będziesz płakać, ale może być za późno. Potrzeba wrócić do tego, co Bóg zaplanował dla każdego człowieka. A to jedynie może uwolnić Boże namaszczenie. Potrzebujemy pentekostalnego ognia. Ognia pięćdziesiątnicy. Mocy Bożej. Obecności Pana. Kazań rozpalonych w ogniu. W ogniu Bożego Ducha. Na każdy sezon. Czy wiecie, że to jest kolejny sezon Kościoła? Czasy, w których żyjemy? Czasy trudnych wyzwań? Czasy rzeczy, które po prostu wprowadzają nas w zatracenie? Nie możemy ich zrozumieć? To jest nowy sezon. Potrzebujemy namaszczenia na ten sezon. Nie namaszczenia z poprzednich sezonów. Bo to namaszczenie już nie działa. Potrzeba nowego namaszczenia, świeżego olejku, świeżego ognia. Potrzebujemy tego tchnienia z nieba, ze świeżością Bożej mocy do naszego życia. Spurgeon, teolog brytyjski poprzedniego stulecia, powiedział tak. Jeśli twoje kazania nie mają ognia, to wrzuć je do pieca z ogniem. Mocne, co? Mocne. Bonke powiedział, jeśli brak ognia w kościele, to trzeba dużo kawy i ciasta, aby ludzi zadowolić. Co nas tak najbardziej zadowala? Chwała Bogu za naszą kafejkę i za agapę, które dziś będziemy mieli. Ale nasze spełnienie powinno być przed obliczem Pana. Powinno być spełnieniem w modlitwie, w uwielbieniu, w rozkoszowaniu się Bożą obecnością. Przebywaniem w Bożej obecności. Doświadczaniem Bożej obecności. Bo kiedy wróci ten ogień, to wtedy upadną wszelkie schematy. Upadnie wszelka nasza ambicja, nasze wyniosłe pragnienia. I zacznie Bóg przejawiać się przez nasze życie. Prosiłbym zespół, będziemy się modlić przez chwilę. Zakończę pewnym świadectwem, które słyszałem, które bardzo mnie poruszyło, które dotknęło mojego serca. Powstańmy wszyscy razem przed Panem. To będzie króciutkie świadectwo. I będziemy modlić się, będziemy prosić Pana, by namaścił nas, by dotknął nas. Jest to historia córki pastora. Pastora z Alabamy. Nazywa się on Raymond Culpepper. Pewnego dnia jego 14-letnia córka wraz ze swoją koleżanką z kościoła, pełnoletnią dziewczyną, postanowiły pojechać, aby coś zjeść w fast foodzie, do McDonalda czy gdzieś tam. Zasiedziały się dziewczyny. Dużo rozmawiały. Zrobiło się bardzo późno. I wracały nocą w miejscowości, do swojej miejscowości, w której mieszkały. I nagle popsuł im się samochód. Ta dziewczyna pełnoletnia prowadziła i późno w nocy, ciemno, na autostradzie popsuł im się samochód. I w pewnym momencie widzą, że podjeżdża jakieś auto. Zbliża się do nich, zatrzymało się za nimi. Wyszedł mężczyzna, silny. Kiedy wyszły, aby z nim rozmawiać, złapał obie i wtrącił do swojego samochodu. Zamknął drzwi. Po prostu je uprowadził. Ta 14-letnia dziewczyna siedziała z tyłu na siedzenie, a ta starsza z przodu na siedzeniu. I ta młodsza popatrzyła na skrzynkę, która była obok niej. Pudełko. A w tym pudełku były taśmy zaklejające twarz, sznury, noże. Psychopata. Psychopata. Zablokował drzwi samochodu. Wtedy ta 14-letnia dziewczyna została nawiedzona Duchem Świętym. Przyszło namaszczenie. Wstąpił Duch Święty do tego samochodu. I nagle zaczęła modlić się nowymi językami. Zaczęła modlić się w duchu. Wiedziała, co się może wydarzyć. A później zaczęła śpiewać w językach na cały głos. Zaczęła śpiewać w duchu. Zaczęła śpiewać w językach. Zaczęła uwielbiać Pana, a namaszczenie wstępowało coraz bardziej. A namaszczenie wypełniało ten samochód. To nie był kościół, to nie był wygodny budynek zborowy. To nie była piękna sala. Był samochód, a obok skrzynia z nożami, ze sznurem, z taśmami. Ona wielbiła Pana nowymi językami. Ten facet zaczął się denerwować. Mówi, co to jest? Co to jest? Przestań! Przestań! Pyta tej 18-latki, co to jest? A ona mówi, ona śpiewa w duchu. My kochamy Jezusa. Jezus jest naszym Panem. Duch Święty nas napełnił. I ona zaczyna śpiewać. I ta 18-latka zaczyna śpiewać w duchu. Zaczynają wielbić Pana. Zaczynają podnosić swoje ręce. Zamknęły swoje oczy. I Duch Święty przyszedł. Ten facet nie wytrzymał. Nie wytrzymał ciśnienia Ducha Świętego. Nie wytrzymał presji. Zatrzymał samochód. Wyrzucił dziewczyny z samochodu. Nie chcę was. Uciekajcie stąd. Uciekajcie ode mnie. Uciekajcie ode mnie. Tak uratowały swoje życie. Kiedy jest Boża obecność. Musimy to zrozumieć. Musi to dotrzeć do naszych serc. Kiedy jesteśmy dotknięci Duchem Świętym. Kiedy przychodzi Pan ze swoją obecnością. To jest najbardziej bezpieczne, najbardziej skuteczne miejsce, w którym możemy się znaleźć. Kiedy przebywamy w namaszczeniu. Kiedy wstępuje Duch Święty. Kiedy dotyka nas Bóg. Kiedy będziemy teraz śpiewać. Kiedy będziemy wielbić Pana. Jeśli pragniesz się pomodlić, by Bóg cię namaścił. Może potrzebujesz świeżego namaszczenia. Może chcesz powiedzieć, dość mam posuchy. Dość mam posuchy. Chcę dotyku Boga. Chcę dotyku Jezusa. To gdy będziemy śpiewać teraz. Tak jak tydzień temu po uzdrowienie. Możesz przyjść tutaj dzisiaj po namaszczenie. Chcielibyśmy się pomodlić. Możemy wziąć ten olejek. Możemy namaścić nasz palec i dotknąć Twojej głowy. Symbolicznie. Ale tak naprawdę to Duch Święty powinien zstąpić i namaścić Twoje życie. To dla Niego się otwórz. To dla Niego otwórz szeroko swoje serce. Powiedz, Duchu Święty, potrzebuję Twojego namaszczenia. Potrzebuję Twojej siły. Potrzebuję Twojej świeżości. Potrzebuję tego świeżego olejku wesela. Tego świeżego namaszczenia świeżą wonią z nieba. Potrzebuję go. Chcę tego. Jeśli tego pragniesz, możesz tu podejść. Postaramy się pomodlić o każdego chwilę. Dotknąć Twojego czoła. Aby Bóg Cię namaścił. Aby dotknął Cię namaszczenie. Aby przyszło pomazanie od Wszechmocnego Boga. Aby przyszło namaszczenie od Jezusa. Aby przyszło pomazanie od Wszechmocnego. Jeśli pragniesz się modlić, podejdź tutaj.